Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. W ciągu roku ziemianie wypijają niemal 36 miliardów litrów czystego alkoholu. Dorośli mieszkańcy Polski przeciętnie 11,7 litra. Niemal każdy z nas zna jego działanie. Najpierw jest miło, wesoło, potem zaczynają się plątać języki nogi, aż do tak zwanego urwania filmu. Po alkoholu możemy być skorzy do bitki albo seksu. Dlaczego ta substancja tak silnie i tak różnie wpływa na nasze zachowanie? Radio Naukowe, odcinek 6. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak to jest? Dlaczego alkohol potrafi tak bardzo zmieniać nasze zachowanie?
Bo jest substancją bardzo ciekawą, jednocześnie będąc bardzo prostą substancją, ponieważ generalnie zagadnienie wpływu jakichkolwiek substancji chemicznych na nasz mózg, no, jest czymś, co fascynuje naukowców i nie tylko naukowców, bo tak naprawdę wszystkich.
Również praktyków.
Również praktyków, można powiedzieć. I naukowcy, kiedy już byli w stanie złamać tajemnicę wpływu różnych substancji na mózg, dowiedzieli się, że żeby jakaś substancja działała, ona musi mieć odpowiedni, można powiedzieć, taki biochemiczny punkt uchwytu w naszym układzie nerwowym. To znaczy musi być coś, co jest w stanie zareagować, wykryć obecność danej substancji. W przypadku na przykład innych substancji, które ludzie zażywają, mniej bądź bardziej legalnych, to rzeczywiście udawało się znaleźć konkretne tak zwane receptory, czyli pewne białko, które jest zakodowane genetycznie w naszym genomie i to białko jest takim miejscem docelowym działania danej substancji. No, zwykle jak to w biologii, takich miejsc jest dużo, plus są warianty, ale generalnie możemy złapać jedno główne miejsce, na przykład receptor, który reaguje na przykład na obecność kokainy, czy amfetaminy, czy kanabinoidów.
Bo to, co jest kluczowe, to jest to, żeby ta substancja krążyła we krwi, prawda?
Tak, tak, on oczywiście musi tam trafić. Natomiast właśnie to, co jest ciekawego w przypadku alkoholu, to jest to, że takiego miejsca biochemicznego nie znaleziono i alkohol ma działanie bardzo szerokie. To jest właśnie nietypowa substancja, ona się wyróżnia z tych wszystkich właśnie substancji stosowanych jako używki, że wręcz niektórzy psychofarmakolodzy nazywają ją troszeczkę tak zwanym smarem komórkowym, to znaczy coś, co nie działa w jednym miejscu, nie ma jednego tego docelowego punktu uchwytu biochemicznego, tylko raczej zmienia wiele miejsc w niewielkim stopniu, dając przez to bardzo takie zróżnicowane efekty, bo one się tak ciągną mniej więcej od lekkiego pobudzenia do całkowitej sedacji, utraty przytomności, czyli można powiedzieć, że zupełnie dwa różne efekty, zależne od dawki i też zależne od osoby. W związku z tym jest to ciekawa substancja, ponieważ jest nietypowa.
No właśnie, to jest ciekawe, jak różne są te efekty spożywania alkoholu, więc prześledźmy, proszę, od imprezy. Bywały takie czasy, gdzie chodziliśmy na imprezy, na których zdarzało się pewnie wielu osobom wypić nieco za dużo. Także od imprezy przez kaca aż do skutków długotrwałych i również poważnych. Pierwsza dawka. I zwykle jest tak, że zaczynamy się rozluźniać, jesteśmy trochę głośniejsi, bardziej pewni siebie. Z czego to się bierze?
To się bierze z tego, że alkohol, kiedy już trafi do naszego mózgu, a też nie jest to taka prosta droga, ponieważ alkohol trafia poprzez układ trawienny, wchłania się już w żołądku, ale głównie w jelicie cienkim. Po drodze już na niego czyhają enzymy, które chcą zlikwidować te toksyny, bo jest to jednak substancja toksyczna.
I też tutaj wejdę w słowo, ta długa ścieżka jest często przyczynkiem naszych kłopotów, bo nam się wydaje, że my jesteśmy trzeźwi. No może jeszcze w tym momencie w miarę tak, ale przecież tam w środku się te procesy dzieją i zanim nam ten alkohol uderzy do głowy, a my już po następny kieliszek, nie daj Boże, sięgamy.
No tak, szczególnie jeżeli na przykład łączymy to z jedzeniem, bo kiedy zaczynamy jeść, zwieracz naszego żołądka się zamyka, żeby jedzenie przytrzymać troszeczkę dłużej w procesie trawienia. W związku z tym właśnie wtedy spowalniamy ten proces wchłaniania alkoholu, ale rozciągamy go w czasie, ale jednocześnie możemy właśnie przy dosyć dużym spożyciu go w pewien sposób skumulować. No, dlatego, jak to się mówi, pić trzeba umieć.
Ale to znaczy, że tak zwany podkład to nie jest dobry pomysł?
To znaczy, jest dobrym pomysłem, ponieważ zmniejsza ilość alkoholu, która dostaje się naraz do krwi, tylko że może mieć ten taki efekt w drugą stronę, to znaczy zastosowanie odpowiednio dużego podkładu i bardzo dużej ilości alkoholu może spowodować, że nagle ta duża ilość się dostanie jednocześnie z jedzeniem do jelita cienkiego i spowoduje dosyć duży wzrost stężenia alkoholu we krwi. Mhm. Także przy niedużych ilościach jak najbardziej, przy dużych ilościach no może spowodować efekt znienacka upicia się.
No dobrze, czyli spożywamy ten alkohol, on trafia do żołądka przez jelito i tam co się dzieje?
No po drodze już czekają na niego, tak jak powiedziałem, enzymy, to znaczy jest to substancja toksyczna i w szczególności dehydrogenaza alkoholowa, to jest taki enzym obecny właśnie w naszym układzie pokarmowym, chce go rozłożyć, rozkłada go na odpowiednie aldehydy, część z nich jest no, toksyczna, one właśnie powodują kaca.
Słynny aldehyd octowy, nasz wróg.
Dokładnie. I ten aldehyd potem jest już przekształcany do formy zwykłego octu i usuwany z organizmu. Natomiast tu już się też różnimy, to znaczy poziom tej dehydrogenazy alkoholowej różny jest u różnych ludzi, jest uwarunkowany genetycznie, różnią się między innymi grupy etniczne ilością właśnie obecności tego enzymu, gdzie na przykład ludzie z Dalekiego Wschodu, Chińczycy czy Japończycy mają bardzo niski poziom tej dehydrogenazy, w związku z tym oni się bardzo silnie alkoholem zatruwają. Ta sama ilość alkoholu powoduje dużo wyższe stężenie alkoholu we krwi. No i też statystycznie kobiety mają mniej tego enzymu niż mężczyźni. To jest też bardzo ciekawa sprawa. Nim wyskoczymy na chwilę z tej imprezy, czyli już żeśmy wypili ten pierwszy shot, ale trzeba by się zastanowić, skąd w ogóle mamy taki enzym, który nas chroni przed obecnością alkoholu w pokarmie. I to pytanie jest czymś, co też w momencie, kiedy czytałem literaturę, okazywało się jeszcze kilka lat temu, było bez odpowiedzi. Ono jest kluczowe, ponieważ jedna z teorii głosiła tak, że tą odporność na alkohol nabyliśmy bardzo późno, to znaczy jest to kwestia już kiedy byliśmy homo sapiens i kiedy okazało się, że alkohol jednak jest w jakiś sposób przydatny, ponieważ no, praktycznie wszystkie kultury na całej kuli ziemskiej odkryły proces fermentacji i miał on pewne znaczenie w przechowywaniu pokarmu. Woda w warunkach ciepłych dosyć szybko ulega zakażeniu bakteryjnemu. Kiedy zamiast wody będziemy przechowywali piwo bądź jakiś inny lekko sfermentowany produkt, to on jest dużo bardziej bezpieczny bakteriologicznie. No, ma efekty uboczne przy okazji, takie dosyć rozrywkowe, ale uważa się, że jednak ten proces wytwarzania alkoholu on towarzyszył naszej cywilizacji. Bo pytanie, czy ta odporność pojawiła się później, czy ona była dużo wcześniej. I teraz nowe badania pokazują, które są robione na zasadzie takiej, można powiedzieć, archeologii genetycznej, to znaczy szuka się, kiedy w ewolucji danego gatunku, bądź nawet nie tyle gatunku, ile linii, ponieważ czasami sięgamy milionów lat wstecz, kiedy pojawił się dany enzym. I okazuje się, że najprawdopodobniej ta dehydrogenaza alkoholowa pojawiła się już 10 milionów lat temu w linii naszej ewolucyjnej, czyli wtedy, kiedy jeszcze nasze drogi nie rozeszły się z szympansami. I podejrzewa się, to jest oczywiście spekulacja naukowców, że wynikało to z tego, kiedy właśnie naczelne zmieniały swój tryb życia, z trybu życia nadrzewnego, gdzie był dostęp do świeżych owoców, do trybu na sawannie, gdzie musiały przemierzać dłuższe odcinki, ale jednocześnie te owoce były mniej dostępne na drzewach, leżały sobie pod drzewem i powoli fermentowały, że właśnie wtedy, posiadając ten enzym, nasi przodkowie mogli skorzystać z dobrych właściwości tych owoców, czyli właśnie z zawartości cukru i białek, ale jednocześnie nabywali odporność na alkohol. Więc wydaje się, że przynajmniej tak wskazują te badania, które oczywiście muszą być potwierdzone i musimy znaleźć inne dowody, że tolerancja na alkohol jest wynalazkiem bardzo starym.
Ale to by znaczyło i w zasadzie dlaczego miałby być inaczej, że no chociażby inne naczelne też spożywają alkohol w ten sposób, że podjadają sfermentowane owoce czasami.
Tak, jak najbardziej i być może to pokazuje właśnie pewnego rodzaju mechanizm, który właśnie wtedy powstał i pozostał wśród naczelnych, no ale też są doniesienia anegdotyczne o innych zwierzętach, które też potrafią nadużyć właśnie różnego rodzaju owoców sfermentowanych, jak na przykład chociażby słonie, tylko że powiem szczerze, nie znam badań, które by pokazywały, czy słonie mają tego rodzaju enzymy. Jeżeli nie mają, po prostu się dużo szybciej upijają. Co zresztą byłoby przy ich ogromnej masie.
To lepiej uważać.
Wyjaśniające właśnie ten. Tak, tak, to by było dosyć ciekawe. Natomiast jest to rzeczywiście fascynująca rzecz, bo ona może pokazywać, jak zmiana trybu życia, która być może wynikała między innymi ze zmian klimatycznych, czyli konieczności zmiany środowiska, mogła zostać właśnie zachowana w postaci pewnej biochemicznej odporności na substancje znajdowane w środowisku.
Rozumiem, że ta odporność polega na tym, że jesteśmy w stanie ten alkohol rozłożyć, tę truciznę, jaką przyjmujemy de facto. O to tutaj chodzi, tak? To jest tą odpornością.
Tak, dokładnie tak. Mamy wyższą tolerancję na alkohol zawarty właśnie w sfermentowanych owocach. Natomiast później, no, też dosyć niedawnym odkryciem jest to, bo ludzi też fascynowało, kiedy nauczyliśmy się robić alkohol celowo, to znaczy kiedy zamiast tylko i wyłącznie zbierać przygodne owoce, ludzie zaczęli wytwarzać mieszanki, które były fermentowane właśnie w celu uzyskania napojów alkoholowych. No i to się datuje obecnie na około 7000 lat przed naszą erą w Chinach, gdzie znaleziono dzban z pozostałością pewnych produktów, które między innymi miodu i ziaren, które najprawdopodobniej wskazywały właśnie na celowe sfermentowanie czegoś, co miało być sfermentowane, czyli nie było to przygodnym eksperymentem, tylko raczej nastawionym czymś na zacier. Więc też bardzo, bardzo dawno i też jedna z bardziej takich ekstremalnych teorii twierdzi, że między innymi popularność przejścia z modelu zbierackiego na model rolniczy też się właśnie łączyła z produkcją piwa, z produkcją właśnie napojów alkoholowych, gdzie między innymi...
Że potrzebowaliśmy dużo zboża.
Potrzebowaliśmy dużo zboża, żeby mieć dużo piwa. No, tak jak mówię, tutaj jest to bardzo ciekawa teoria, ale zawsze troszeczkę zawieszam swój osąd, ponieważ ona musi ulec weryfikacji i sprawdzeniu. Ale powiem szczerze, patrząc na uwielbienie dla różnego rodzaju trunków alkoholowych i rozmaitość we wszystkich cywilizacjach, wcale bym się nie zdziwił.
Wracamy na naszą imprezę?
Dokładnie tak.
Mamy już enzym. I co dalej się dzieje?
Dalej ten alkohol trafia do, kiedy już minie ten enzym, trafia do krwi i trafia do mózgu. Tam, ponieważ jest substancją niskocząsteczkową, to znaczy zawiera zaledwie 2 atomy węgla, każdy, kto chociażby coś pamięta z chemii, to na pewno pamięta właśnie wzór C2H5OH.
Tak, znamy wodę i alkohol i tyle.
Dokładnie tak. To jest mniej więcej to, co zostaje nam z chemii. Nie wszystkim ta woda zostaje, alkohol zwykle wszystkim. I w tym momencie ta substancja, ona, ponieważ właśnie jest drobnocząsteczkowa, przenika swobodnie przez różnego rodzaju bariery biologiczne. Substancje większe, takie jak właśnie inne substancje narkotyczne, one wymagają specjalnego transportu przez błony biologiczne. W tym przypadku alkohol po prostu sobie przenika tak jak chce, nie ma żadnej bariery dla niego, dlatego też i ten poziom alkoholu we krwi no dosyć silnie koreluje z tym, co się będzie działo w tkance mózgowej. To, co na pewno wiemy, bo tak jak powiedziałem, on jest pewnego rodzaju taką substancją, która działa na wiele punktów uchwytu. I takie dwa podstawowe to jest to, że on oddziałuje na najbardziej podstawowe systemy neuroprzekaźników w naszym mózgu, to znaczy na układ takiego neuroprzekaźnika, który się nazywa GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy i neuroprzekaźnika glutaminianu. Kwas gamma-aminomasłowy jest to taki podstawowy neuroprzekaźnik tak zwany hamulcowy, to znaczy jeżeli on działa, to neurony, które odbierają ten sygnał, troszeczkę słabiej działają. To jest po to, że w każdym dynamicznym układzie potrzebujemy mieć i gaz, i hamulec. I tak samo w naszym układzie nerwowym potrzebujemy mieć neurony, które przyspieszają i które hamują. I te neurony GABA są tymi, które hamują. I alkohol powoduje, że właśnie receptory GABA, czyli ten układ GABAergiczny, działa silniej. To znaczy on na ten sam sygnał biologiczny, na ten sam neurotransmiter działa po prostu troszeczkę bardziej efektywnie. Dokładnie poprzez ten sam receptor działają leki uspokajające, działają leki nasenne, tak jak chociażby benzodiazepiny, barbiturany. I to jest właśnie ten efekt, dlatego nazywa się alkohol depresantem. To znaczy, że on powoduje spowolnienie neurotransmisji i finalnie obniża ilość impulsów elektrycznych krążących w naszym mózgu.
Ale jak depresantem? Jak depresantem, jak po... Podkreślam, jesteśmy na początku naszej imprezy. Po tych pierwszych dawkach jednak większość z nas weselsza, zatańczy bardziej, głośniej krzyknie coś przez balkon, na przykład w przypływie fantazji ułańskiej czy innej. No to gdzie tutaj depresant?
Dokładnie tak to działa. Tylko jeszcze dokończę, bo dokładnie też czymś, co jest trochę nowszym odkryciem, to jest to, że ten drugi komponent, czyli glutaminian, czyli neurony pobudzające, on jest w tym przypadku lekko przyhamowany, czyli to spowalnianie działania układu nerwowego jest dwójnasób, czyli zwiększamy hamulec, zmniejszamy pobudzanie, czyli podwójny, można powiedzieć, depresant. Natomiast dlaczego właśnie przy niewielkich ilościach mamy wręcz efekty odwrotne? Ponieważ to, o czym powiedziałem, ten mechanizm najbardziej podstawowy, biochemiczny, to jest, można powiedzieć, taki język naszego mózgu. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli bardzo skomplikowane urządzenie elektryczne, to ten prąd elektryczny są właśnie te dwa neurotransmitery. Natomiast wiadomo jest to, że w przypadku skomplikowanych urządzeń elektrycznych wyłączenie pewnych elementów może przyspieszyć działanie całości. Czyli de facto blokujemy coś, wyłączamy prąd, nie wiem, na przykład w jakimś, wyłączamy grzałkę w jakimś urządzeniu i nagle światła zaczynają jaśniej nam działać. Czyli zahamowanie czegoś pobudza tak naprawdę resztę układu. I podobnie jest w przypadku alkoholu, to znaczy jego działanie na te układy jest niejednolite w całym naszym mózgu. Czyli właśnie pierwsze te efekty, które uzyskujemy, to są efekty, które są związane z głównie korą przedczołową i też układem naszym układem związanym z kontrolą emocji, przede wszystkim kontrolą lęku. W momencie, kiedy ta supresja następuje w obszarach związanych z wykrywaniem zagrożeń, no to mamy właśnie efekt pobudzenia tak naprawdę, to znaczy przestajemy się bać i następuje tak zwane odhamowanie. Nasza kontrola, w tym przypadku akurat głównie wykonywana przez korę przedczołową, po prostu jest zahamowana. Ale efekt dla całego układu jest w drugą stronę, lekkie pobudzenie. Dlatego też nie jest to wcale, no, można powiedzieć, zaskakujące, że depresant może działać pobudzająco.
Rozumiem, że ten mechanizm poczucia ulgi, złudnego oczywiście, bo wytworzonego chemicznie, również ma związek z tym, o czym teraz mówiłeś, bo sięgamy po alkohol czasami w nerwach, w smutku, w emocjach, po to, żeby odciąć sobie te emocje właśnie.
Znaczy, to nie jest złudne poczucie ulgi, tylko prawdziwe poczucie ulgi.
No tak.
Dlatego po to ludzie sięgają, ponieważ mają prawdziwe poczucie ulgi. Ta sztuczność wynika z tego, że to nie rozwiązuje oczywiście przyczyn problemów, ale jest to prawdziwe odczucie. Ale jak najbardziej, dokładnie takim jednym z pierwszych efektów działania alkoholu to jest zniesienie lęku. Uważa się, że właśnie jedną z takich elementów podatności na działanie alkoholu, a w efekcie niestety też podatności na uzależnienie się od alkoholu, to jest właśnie to, że osoby mogą mieć zbyt wysoki poziom lęku i to się nazywa fachowo tak zwane stosują samoleczenie, to znaczy jak gdyby dla nich ten alkohol jest czymś, co ma przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układów neurotransmisyjnych, no tylko że alkohol nie jest dobrym lekiem. Tutaj jeżeli rzeczywiście występują problemy z podniesionym poziomem lęku, to raczej należy się skierować w kierunku odpowiednich środków farmakologicznych przepisywanych przez lekarzy psychiatrów, a nie stosować samoleczenia alkoholem, ponieważ niestety no, nie jest to lek. Nie jest to lek i no, może nie mieć dobrych skutków końcowych. Ale efekt jest dokładnie ten sam, to znaczy on powodując zahamowanie ośrodków związanych z odczuwaniem lęku, daje efekt ulgi, daje efekt odblokowania, daje efekt zniesienia stresu.
Po alkoholu często robimy się również gadatliwi. Jest takie przekonanie, powiedzenie, że po alkoholu to jest się szczerym. No muszę przyznać, że moje doświadczenie jest zgoła inne, ponieważ zdarzało mi się niestety czasami wypić zbyt dużo i gadałam jakieś potworne głupoty. Na przykład byłam bardzo chamska wobec kogoś, mając do niego pretensje zupełnie, zupełnie wymyślone. Skąd mi się to brało? Nie wiem. W pewnym momencie ta przykra przypadłość zniknęła. To może też jesteś w stanie wyjaśnić, skąd się to bierze. Bo to ma z kolei jakieś, mam wrażenie, łączność z naszą skłonnością do agresji, robienia dramy, bo to też się zdarza przecież po alkoholu.
No i jest takie stare powiedzenie in vino veritas, czyli w winie prawda, czyli że odkrywamy prawdziwego siebie w momencie, kiedy używamy alkoholu i kiedy no, te mechanizmy kontroli, które są często narzucone nam z zewnątrz w postaci takiej kontroli społecznej, wyuczonej kontroli, gdzie wiemy, że pewnych rzeczy nie wolno robić, pewnych rzeczy nie wolno mówić, że to jest wyłączone. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Znaczy, nie zgadzam się z tym w ogóle. To znaczy, tutaj
ja tak też się nie zgadzam. Ja nie jestem chamska naprawdę.
Dokładnie tak. To znaczy, to się raczej tłumaczy w ten sposób. Był taki słynny przypadek pewnego aktora, Mela Gibsona, który złapany przez bodajże podczas jazdy po alkoholu przez policję, no jakąś tam straszliwy antysemicki tekst rzucił, który dosyć, no chyba czy został nagrany, generalnie on miał dużo problemów z tego powodu i nawet taki neurobiolog David Eagleman użył jego przykładu, żeby właśnie omówić, co się dzieje z nami po alkoholu i no, konkluzja jest taka, że tak naprawdę każdy człowiek jest pewnego rodzaju no, nasza świadomość, nasza osobowość jest pewnego rodzaju konglomeratem różnego rodzaju podzespołów, bo każdy ma w sobie pewnego rodzaju podzespoły, które są na przykład odpowiedzialne za taką ksenofobię i rasizm w pewnym sensie. To są to pewnego rodzaju mechanizmy wrodzone, z którymi się rodzimy. To doskonale pokazały prace Paula Bluma, że dzieci są oczywiście skore do współpracy, ale tylko z tymi, którzy na przykład jedzą to samo, co one. To jest pewnego rodzaju mechanizm ewolucyjny.
Albo noszą ten sam kolor chusteczki. To też znane były takie badania, gdzie oto dzieci zupełnie sobie nieznane podzielono na dwie grupy i całym podziałem było to, że jedne nosiły czerwone apaszki, drugie niebieskie apaszki i bardzo szybko wytworzyła się między nimi silna konkurencja, że tamci to są jacyś, a my ci od niebiescy to jacyś, a my czerwoni to jesteśmy super.
Dokładnie tak. I to są mechanizmy, które pozwalały tym niewielkim grupom łowców i zbieraczy przeżyć przez setki tysięcy lat w ciężkich warunkach i one zostały w nas. Natomiast nad to nakładamy to, co też jest nami, to znaczy właśnie tą całą nadbudowę kulturową, pewnego rodzaju socjalizacji, od ruchów współpracy i to jesteśmy my. Alkohol powoduje troszeczkę zmianę balansu pomiędzy tymi różnego rodzaju ośrodkami, ale to nie pokazuje według mnie prawdę o naszej osobie. Prawda o naszej osobie jest taka, jaka jest, kiedy jesteśmy trzeźwi. W związku z tym właśnie pewnego rodzaju agresja, która jest po alkoholu, to jest raczej efekt właśnie dysfunkcji działania układu nerwowego, który znosi w sposób nierównomierny pewnego rodzaju bariery. No, ale są też ludzie, którzy na przykład po alkoholu stają się bardzo przyjaźni, bądź wręcz zaprzyjaźni, albo bardzo smutni, albo bardzo wręcz mili i pogodni. W związku z tym to pokazuje, wydaje mi się, że nie prawda o człowieku, tylko raczej jego złożoność, że różne rzeczy się tam mogą wydarzyć i to znowu wracamy do konkluzji na samym początku, że trzeba wiedzieć, co się z nami dzieje, jeżeli chcemy się bawić w tego rodzaju używki. Jeżeli zdarza nam się i dostajemy informację, że jesteśmy niemili i agresywni po alkoholu, to nie powinniśmy go stosować.
A propos tego, że zdarza nam się być bardziej miłym, to też jest znany, już legendarny szef na imprezie. Też może pamiętacie, kiedyś były takie rzeczy jak wigilie pracowe, no to taki szef na imprezie stereotypowy się nagle był miły i wszystkim obiecywał podwyżki. Ale to się zdarza również w mocniej, że tak powiem. Dążę do zagadnienia alkohol a seks, ponieważ zdarza się również, że po spożyciu alkoholu zbliżamy się w ten czy inny sposób erotycznie w różnym stopniu, czasami do końca, że tak powiem, również z osobami, które na trzeźwo właśnie byśmy do tego się, na to się nie zdecydowali. Co tutaj się dzieje, że jesteśmy często bardziej chętni na przygody seksualne?
No, wydaje mi się, że to jest cały czas kontynuacja tego samego procesu, to znaczy ten proces, którym powiedzieliśmy, który powoduje, że właśnie w sposób nierównomierny pewne układy w naszym mózgu są deregulowane i wyłączane, czyli właśnie po pierwsze ten układ wykrywania zagrożenia, czyli w momencie, kiedy obniża nam się możliwość detekcji tego, że możemy się angażować w niebezpieczną sytuację bądź podejmować ryzykowne zachowanie, no to w tym momencie jak gdyby stwierdzamy, że okej, że pójście na przykład do łóżka z kimś, kogo żeśmy poznali nie tak dawno i praktycznie go nie znamy, zaczyna być w repertuarze czegoś, co jest wykonalne. Jednocześnie mamy właśnie obniżoną tą aktywność kory przedczołowej. Ta kora przedczołowa to jest taki nasz strażnik właśnie tej moralności nabytej. Niektórzy mówią, że to jest taka nasza surowa mama, która mówi nam tego nie wolno, tego nie wolno. Nie do końca możemy wiedzieć, dlaczego czegoś nie wolno, po prostu się słuchamy. Ten strażnik wtedy po prostu zaczyna, też idzie spać, czyli może nam nie wskazać, nasz rozsądek nam nie wskazuje, że pewne zachowania, że pewnych zachowań możemy potem żałować. I jednocześnie ten alkohol działa też na układ nagrody. To jest coś, dlaczego właśnie picie alkoholu jest przyjemne, przynajmniej na początku, ponieważ bezpośrednio alkohol też wpływa na tak zwany układ mezolimbiczny, to jest układ takich włókien, które biegną z pnia mózgu poprzez jądro półleżące, w którym się wydziela dopamina z pnia mózgu i ten wyrzut dopaminy właśnie daje nam przyjemność. Substancje, które nadużywamy z powodu ich miłych efektów, tak jak chociażby opioidy, czy wspomniana wcześniej amfetamina, kokaina, one właśnie powodują wszystkie ten wyrzut dopaminy w jądrze półleżącym, czyli powodują przyjemność. I między innymi alkohol pośrednio powoduje zwiększenie dopaminy, w związku z tym jest nam miło, jest nam fajnie, jest nam przyjemnie w danej sytuacji, chcemy, żeby ta sytuacja trwała i co więcej, dużo lepiej odczuwamy przyjemność, to znaczy dużo silniej ta przyjemność będzie na nas działała. Czyli w momencie, kiedy mamy kogoś, kto na przykład ma depresję, bardzo często depresja się łączy z anhedonią, czyli niemożnością odczucia przyjemności z rzeczy, które zwykle nam dają przyjemność, no to w tym momencie alkohol może przywrócić tę przyjemność. No i w momencie, kiedy mamy obniżone wykrywanie zagrożeń, ze strony układu tego niskopoziomowego układu obronnego. Mamy obniżonego strażnika moralności, który przestaje patrzeć, że robimy pewne rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili. Mamy podkręconą przyjemność, czyli dążymy do czegoś, co ma nam zrobić jeszcze większą frajdę i to, co robimy, sprawia nam frajdę. No to jest troszeczkę już przepis na lekką katastrofę i to jest dokładnie to samo, co obserwujemy na przykład w stanie silnego zakochania.
No ładnie. Piękne porównanie.
No biochemicznie tak to troszeczkę wygląda.
Dobra, idziemy dalej w naszą imprezę. Jest już grubo po północy. Ci rozsądniejsi poszli już do domu. Ci, którzy zdecydowali się na zostanie dłużej i spożywają, zaczynają mieć problemy z artykułowaniem mowy oraz z równowagą. Tutaj znowu co się takiego dzieje? Naprawdę ten alkohol jest wszechogarniający, tak jak mówiłeś, dużo, dużo ośrodków dotyka.
Jak to się mówi, zalali robaka. I to dokładnie i w przenośni, ponieważ to jest efekt przede wszystkim działania alkoholu na móżdżek. A w móżdżku jest struktura, która się dokładnie nazywa robak. W związku z tym zalali robaka. I móżdżek jest taką strukturą, która jest dosyć ciekawa, ponieważ tak naprawdę zawiera 80% neuronów wszystkich w naszym mózgowiu, pomimo tego, że jest zaledwie 10% objętością. W związku z tym ma ich bardzo dużo i bardzo drobnych i bardzo silnie ze sobą powiązanych. Ma rozmaite funkcje, to nie jest tylko i wyłącznie ruch, ale jednak jego podstawową funkcją jest koordynacja ruchowa. Co to oznacza? To znaczy, że kiedy wymyślimy sobie jakiś ruch, na przykład chcemy iść, to nie jest takie proste.
I w tym momencie wszystkim wyświetla się legendarny film Idę czy nie idę.
Coś takiego, tak. Albo można też sobie od razu wyświetlić w mentalnym obrazie słynne amerykańskie testy na trzeźwość, gdzie właśnie policjanci proszą delikwentów o wykonanie pewnych prostych czynności pokazujących koordynację ruchową i upadki są rzeczywiście spektakularne. Ale ta koordynacja polega na tym, że ogólnie układ ruchowy jest bardzo skomplikowany i on się łączy z tak zwanymi ruchami dowolnymi, czyli my decydujemy, co chcemy zrobić, co się łączy z pewnego rodzaju automatyzmem. Kiedy idziemy, gdzieś chcemy iść, nie myślimy o tym, że musimy przebierać prawa, lewa, a jednocześnie jeszcze do tego musimy dołożyć taki poziom automatyzmów reagowania na szybkie zdarzenia. To znaczy, jeżeli my już wymyślimy sobie, że chcemy gdzieś iść, nasz układ ruchowy uruchomi automatyzm przebierania nogami, to jednocześnie jeszcze musi reagować na przykład na potknięcia, nierówne podłoże, i wiele innych rzeczy, które zdarzają się w tak zwanym trybie rzeczywistym. I właśnie jednym z elementów układu ruchowego jest móżdżek. To jest, on ma sprawdzać, czy to, co my chcemy zrobić, rzeczywiście nasze ciało wykonuje w sposób efektywny i ta kontrola siada. W związku z tym jest taka przypadłość, dysartria móżdżkowa, i różnego rodzaju formy też atrofii móżdżkowej, to są takie choroby, gdzie właśnie osoby będąc całkowicie trzeźwymi niestety wyglądają tak, jakby były bardzo mocno nietrzeźwe. No i oprócz tego, że mają problemy ruchowe, to jeszcze mają takie problemy społeczne, ponieważ są traktowane no, właśnie jak osoba pijana, pomimo tego, że nimi nie są. I charakterystyczne objawy to są właśnie uszkodzenia, są problemy z koordynacją ruchową, problem z utrzymaniem równowagi, bo utrzymanie równowagi, które dla nas jest takie proste, oczywiste, jest bardzo skomplikowanym procesem, ponieważ jest to utrzymanie równowagi dynamicznej. My musimy dosyć sporą masę ciała utrzymać w pionie, pomimo tego, że ta masa ciała wykonuje bardzo dziwne i często nieskoordynowane ruchy. No, chociażby słynni pijani tancerze, zanim upadną, to rzeczywiście ciekawe akrobacje wyczyniają. I w tym momencie ten cały układ tej kontroli dynamicznej, kiedy siądzie, no to mamy właśnie obraz osoby pijanej. Tu wspomniałaś też o tej mowie. Tak, dokładnie, mowa jest jednym z aspektów, który bardzo wcześnie siada. Jest to tak zwana mowa skandowana, czyli osoba chce coś powiedzieć, ale czasami nie może. To może być też taki mutyzm, czyli osoba wręcz zamiast być gadatliwą, gdzie w tej pierwszej fazie rzeczywiście gada, bo układ mowy działa fajnie, a układ produkcji mowy jest pięknie odblokowany, to w tej późniejszej fazie może być tak, że on by chciał gadać, ale już nie może, bo fizycznie układ ruchowy mowy jest już uszkodzony, bo nasza mowa jest też częścią układu ruchowego. Jednym z, na przykład, z testów takich, które są wykonywane obecnie przez wspomnianą wcześniej policję amerykańską, to tak zwane odruchy, to jest tak zwane drganie gałki ocznej, to się nystagmus nazywa. Kiedy patrzymy w bok bardzo silnie, czyli osoba, którą badamy, musi wodzić wzrokiem za długopisem, my obserwujemy gałkę oczną, jeżeli wychylimy tą gałkę oczną w bardzo takie boczne pozycje, to u osoby zdrowej, która takiego odruchu naturalnie nie ma, i osoby nie pod wpływem alkoholu czy narkotyków, to oko pozostaje w jednym miejscu. Osoby pod wpływem alkoholu, ono lekko drży. To jest bardzo czuły test, potrafi wykryć nawet nieduże ilości alkoholu. No, kiedyś mi się zdarzyło akurat to ze studentami zrobić, okazało się, że część miała odruch, ale się nie chciała przyznać, czy to wynika z tego, że po prostu go ma, czy przyszli po prostu po piwie na zajęcia.
Czasami nam się też wydaje, że jesteśmy tacy mądrzy po alkoholu. I uwaga, przyznam się teraz do czegoś. Otóż razem z moim przyjacielem kilka lat temu zrobiliśmy eksperyment i postanowiliśmy nagrać naszą posiadówę przy alkoholu, owszem. I sobie rozmawialiśmy, było fajnie, a potem naprawdę końcówka jest tak żenująca, ponieważ my absolutnie nie mówimy wyraźnie, opowiadamy jakieś geopolityczne rozważania, przekonani o tym, że odkryliśmy nie wiadomo jakie zależności, przerywamy sobie nawzajem, powtarzamy kilka razy dokładnie to samo. Żenujący spektakl, który naprawdę wiele może nauczyć, ale w czasie spożycia i w czasie takiej imprezy, no często nam się wydaje, że jesteśmy absolutnie najmądrzejsi na świecie. No, kto tak się nie poczuł?
No, niestety jest to dokładnie efekt tego rozjechania kontroli z produkcją, z podbiciem tej przyjemności, która w nas drzemie i nagle czujemy się właśnie mile, dobrze, spokojnie, pewnie. Ale jednocześnie niestety ośrodki, które mają produkować treść, one tak naprawdę mogą coś produkować, tylko nie mają co. To znaczy rzeczywiście te myśli nam znikają. Ta mądrość po alkoholu...
Bardzo chcą, ale nie ma tam.
Tak, ona dokładnie znika. W związku z tym mamy poczucie, że rzeczywiście, że jesteśmy mądrzy, fajni i wspaniali. Natomiast niestety tak nie jest.
Dlaczego pojawiają się kłopoty z pamięcią? Bo może się, jak to się mówi, urwać film, czyli możemy stracić pamięć, albo częściowo mamy, jeśli wypijemy za dużo niestety, albo częściowo mamy dziury w pamięci, albo po prostu, tak jak mówiłeś, odcina taki organizm upity i zasypiamy. Co się tutaj dzieje?
No, zanim zaczniemy, gdzie już jest to rzeczywiście... można powiedzieć w pewnym sensie stan fizjologicznej niepamięci, no bo śpiąc mamy nie zapamiętywać różnych rzeczy, sen jest po to, żebyśmy właśnie nasze wspomnienia porządkowali. Natomiast kiedy jeszcze funkcjonujemy, ale już, jak to się mówi, taśma się nam urwała, no to jest efekt działania przede wszystkim na układ hipokampa, to znaczy układ pamięci też jest dosyć skomplikowany, ponieważ ośrodki pamięci mają taką stację przesiadkową do wczesnych wspomnień właśnie w hipokampie. To jest taka struktura podkorowa, która przechowuje przez jakiś czas wspomnienia i kiedy one się zostaną uznane za ważne, to znaczy za takie, które są istotne dla nas, są przechowywane potem w pamięci trwałej. Cała reszta zostaje wyrzucona. I ta struktura też jest dosyć wrażliwa na alkohol i właśnie zablokowanie działania neuronów w tej substancji powoduje, że no to nagrywanie naszej rzeczywistości, tej naszej pamięci epizodycznej, czyli tego, co się z nami dzieje, przestaje działać. Czyli automatyzm jeszcze zostaje, to znaczy te wszystkie inne ośrodki mogą funkcjonować, czyli osoba, nie wiem, coś chodzi, gada,
trafi do
domu.
Jest
coraz mniej spójne, tak, nawet trafi do domu zupełnie odruchowo. Co więcej, jeszcze się rozbierze, ułoży ubranie i pozmywa naczynia. Natomiast no, ten ośrodek pamięci, on tego nie zarejestruje. To znaczy te neurony, które są odpowiedzialne za zapamiętywanie, one po prostu nie działają. No co nam pokazuje tą złożoność właśnie tego układu mózgowego, gdzie ten alkohol powoduje, że te poszczególne elementy, poszczególne części przestają ze sobą tak naprawdę współpracować. No, ja nie lubię akurat porównywania mózgu do komputera, ponieważ one mają zupełnie inną zasadę działania. Natomiast jednak to może być troszkę coś takiego, że no, psuje nam się karta pamięci, czy tam pendrive, który mamy włożony w komputer, a my sobie cały czas jeszcze pracujemy, tak? Tylko że akurat to, co wszystko robimy, jeżeli nam system nie zgłosi błędu, no to nie zostanie zapisane. Niby komputer działa, ale jednak jakiś jego element przestaje funkcjonować. I to jest właśnie przyczyna tego urwanego filmu, tej utraty pamięci. No i to jest podobne do działania chociażby na przykład tego, co nazywamy pigułką gwałtu. Czyli to jest akurat, to są różnego rodzaju benzodiazepiny, czyli substancje, które działają selektywnie na receptory GABAergiczne, spowalniają ich działanie i powodują właśnie brak możliwości zapamiętywania i utratę kontroli nad sobą właśnie poprzez nasilenie transmisji GABAergicznej, czyli też takie działanie depresanckie.
Impreza dla nas skończona. Jest poranek, czy też przedpołudnie, budzimy się często na kacu i wtedy pada to sakramentalne nigdy więcej alkoholu i mogłoby się wydawać, że okej, załóżmy, że się będziemy trzymać tej obietnicy i więcej alkoholu spożywać nie będziemy, ale pewne rzeczy już się dokonały, prawda? To znaczy alkohol psuje nasz mózg. I to zdaje się nie tylko w ciągu tych kilku godzin, kiedy jesteśmy pod jego bezpośrednim wpływem, ale to trwa również przez jakiś czas i pewnych strat już nie jesteśmy w stanie odzyskać.
To znaczy jednym z takich podstawowych mitów jest to, że alkohol bezpośrednio uszkadza układ nerwowy. Na to nie ma takich ostrych dowodów. Teraz pojawiają się takie...
Czyli ta opowieść o tym, że niszczy neurony,
nie,
to jest
znaczy,
nieprawda?
Nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego stężenia alkoholu, żeby ten alkohol bezpośrednio uszkodził neurony w mózgu. No bo gdyby tak było, to by tak naprawdę cały nasz mózg po prostu umarł. No, fizjologicznie wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie uzyskać tak wysokiego stężenia, żeby on rzeczywiście mógł uszkodzić fizycznie tkankę nerwową. Te uszkodzenia, które się obserwuje u osób, można powiedzieć tak nielegancko, zawodowo zajmujących się piciem, one najczęściej wynikają z wtórnych przyczyn, to znaczy przede wszystkim z ubogiej diety i z różnego rodzaju innych schorzeń, które występują i są jak gdyby wtórnym objawem choroby alkoholowej. Aczkolwiek teraz pojawiają się takie badania, które pokazują, że nawet niewielkie spożycie alkoholu, takie, które jest liczone na przykład w ilości 5 kieliszków wina na tydzień, że ono też może mieć wpływ na właśnie jakość pamięci i sprawność umysłową w takiej długiej skali. To było takie badanie 30-letnie, gdzie badano co 5 lat ludzi, między innymi właśnie odpytywano ich o zwyczaje związane z piciem alkoholu, chociaż badanie było zupełnie pod innym kątem. No i tam się dopiero pokazują właśnie tego typu efekty i są to dosyć nowe badania, ponieważ no wcześniej badania były skoncentrowane na bardziej drastycznych przypadkach, na przypadkach właśnie silnego uzależnienia. Dopiero teraz zaczynamy zbierać takie bardziej obiektywne dane na temat właśnie tego niewielkiego spożycia alkoholu i wpływu na zdrowie i na układ nerwowy, ale tak jak powiedziałem, to, że wypicie alkoholu wybija nam neurony, nie jest prawdą. Nie jest prawdą, ten efekt jest wtórny.
To ciekawe, ale z drugiej strony mówi się, więc nie wiem, może to jest nieprawda, powiedz jak to jest, że w przypadku osób bardzo młodych spożywających alkohol, to może właśnie zaburzyć rozwój mózgu.
A to jest inna sprawa, bo oczywiście w tym momencie dotykamy do kwestii niedojrzałego układu nerwowego, jako dojrzały, znaczy tak, nasz układ nerwowy rozwija się cały czas, plastyczny jest całe życie. To jest jego, taka można by powiedzieć, taka cecha podstawowa. I ten wpływ alkoholu, o którym mówiliśmy, to jest przede wszystkim na mózg, który już jest dojrzały. Czyli tak naprawdę taki 25-30 lat życia. Ponieważ mózg bardzo późno...
To powiedzmy to wyraźnie, studenci ci, z którymi rozmawiałeś, no właśnie.
Nie. Tam jeszcze kora przedczołowa jest nie do końca zmienizowana, tam jeszcze trwają procesy tworzenia się połączeń właśnie w korze, przede wszystkim korze przedczołowej, więc on jeszcze nie jest do końca dojrzały, ten mózg. Natomiast alkohol jest największą przyczyną różnego rodzaju obniżenia sprawności intelektualnej wśród dzieci w kulturze zachodniej, tak zwany alkoholowy zespół płodowy. To jest, pojawia się wtedy, kiedy kobieta świadomie bądź nieświadomie spożywa alkohol w ciąży. I tu naprawdę trzeba jasno powiedzieć, nie ma bezpiecznej dawki. Absolutnie nie ma bezpiecznej dawki. To znaczy jakiekolwiek rady, że można pół kieliszka wina czy 1/4 kieliszka wina, no według mnie zasada powinna być prosta w ogóle.
Absolutnie, a ja muszę przyznać, będąc w ciąży, słyszałam takie komentarze, że no a co to tam, no pół kieliszka się nie napijesz. Nie było to częste, raczej jest już konsensus, mam wrażenie, społeczny, że nie wolno, ale zdarzało się.
Tak, no bo są pewnego rodzaju mity, które cały czas są powtarzane i no tutaj jednak wydaje mi się, że no nawet jeżeli podejdziemy do tego z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to znaczy zysków i strat, to zysk z przyjemności tego połowy kieliszka wina chyba nie kompensuje w żaden sposób strat, które można przez to spowodować. W związku z tym no, nie ma żadnej bezpiecznej ilości. Natomiast co się dzieje? To znaczy dlatego to jest tak niebezpieczne dla rozwoju płodowego, ponieważ w dorosłym mózgu te neurony już rzeczywiście są, można powiedzieć, duże, mają pełen sprawny metabolizm, są schronione przez enzymy. W mózgu rozwijającym się to, co przede wszystkim jest uszkadzane, to są właśnie procesy dzielenia się komórek, czyli właśnie u dzieci, które są dotknięte tym płodowym zespołem alkoholowym, widać obniżenie ilości neuronów. To znaczy te komórki się nie namnażają w takich ilościach, jak powinny. I co więcej, ponieważ one podczas tych podziałów są najbardziej wrażliwe właśnie na toksyczne działanie alkoholu. Co więcej, jest teraz też coraz więcej badań, które pokazują, że to jest nie tylko zmiany ilościowe, ale też i jakościowe, to znaczy są inne połączenia, pewne struktury, w szczególności te struktury głębokie, na przykład odpowiedzialne za kontrolę emocji, no nie są rozwinięte prawidłowo. I tutaj czasami słyszymy o przypadkach, że no jest jakaś dosyć nieodpowiedzialna osoba, która spożywała alkohol w czasie ciąży, wszystkie dzieci zdrowe, w ogóle zero problemów. I jak to jest? No bo tutaj akurat jest to kwestia pewnego rodzaju takich, można powiedzieć, okien, to znaczy jeżeli uda się, ale tego się nie da wyliczyć, trafić w taki moment, kiedy na przykład jest obniżona ta aktywność dzielenia się komórek, no to wtedy rzeczywiście ten alkohol nie wyrządzi takich szkód. Ale jeżeli się trafi z bardzo małą ilością w bardzo wrażliwy moment, kiedy komórki rzeczywiście chcą się namnożyć w dużych ilościach, to te szkody mogą być ogromne. W związku z tym, no, to jeszcze raz powtórzę, nie ma bezpiecznej ilości i rzeczywiście z powodu tego, że bardzo często ciąża się okazuje dopiero później, a już ten zarodek się rozwija od bardzo wczesnych etapów, bo często to może być i 1,5 miesiąca od zapłodnienia, kiedy się kobieta orientuje, że jest w ciąży, a rozwój układu nerwowego jest jednym z pierwszych, który zachodzi w okresie prenatalnym, bo tak naprawdę w momencie, kiedy ten zarodek ma 4 tygodnie, to już wtedy się wydziela tak zwana płytka nerwowa, z której powstanie ośrodkowy układ nerwowy. To już jest ten moment, kiedy ten układ nerwowy powstaje, bo on musi być pierwszy, ponieważ musi okablować całe ciało. I właśnie to, dlaczego alkohol jest przyczyną właśnie problemów potem intelektualnych wśród dzieci w kulturze zachodniej, to jest to, że to nie jest picie intencjonalne, tylko to jest właśnie takie picie niechcący, kiedy już ten zarodek się rozwija, a kobieta jeszcze nie wie o tym, że już jest potencjalną matką. Także jest to dosyć duży problem i jeszcze jeden ciekawy aspekt jest to, że w przypadku tego silnego zespołu płodowego to widać. Są bardzo charakterystyczne rysy twarzy u takich dzieci I to wynika z tego, że równocześnie rozwija się właśnie mózg i równocześnie rozwija się też trzewia czaszka, czyli kości czaszki. I te efekty, które widać właśnie w postaci charakterystycznych szerszego rozstawienia oczu, czy na przykład spłycenia rynienki nosowej, są efektem tego, że te komórki, które tworzyły trzewia czaszkę, też zostały uszkodzone w trakcie rozwoju.
Czyli alkohol potrafi być niszczycielski, szczególnie dla organizmów, które się rozwijają, ale potrafi być niszczycielski dla tych, którzy są od niego uzależnieni. Skąd się bierze tak silne uzależnienie i czy wiemy, dlaczego niektórzy uzależniają się bardziej, szybciej, a inni mniej? Bo myślę, że każdy z nas jest w stanie w swoim otoczeniu taką osobę wskazać, która jest, no, jakby to powiedzieć, pijakiem, czyli lubi dużo pić, ale nie jest uzależniona w takim klinicznym sensie, że musi. Więc czy wiemy, skąd są te różnice i dlaczego jest tak trudno się wyrwać z tego alkoholizmu?
Do tego jeszcze dokończę, że bo tu wspomniałaś o tych młodych ludziach, to znaczy nie rozwój prenatalny, ale też jeszcze wśród młodzieży, no to jeszcze takim oknem bardzo krytycznym jest wczesna dorosłość, 16-20, gdzie też następuje dosyć taka duża przebudowa sieci neuronowych i akurat osoby, które uzależnią się w tym wieku, to są bardzo silne i bardzo trudne do leczenia formy uzależnienia. Niestety właśnie uzależnienie od alkoholu, które jeżeli się je załapie w tym okresie właśnie wczesnej dorosłości, późnej młodości, są to bardzo ciężkie formy, które ciężko się poddają leczeniu, ponieważ organizm, który kończy ten proces dojrzewania układu nerwowego, on się przyzwyczaja do obecności alkoholu. I też pewnie każdy z nas taką osobę, która miała taki problem bądź ma taki problem i są to ciężkie przypadki. Natomiast do samego uzależnienia, to czy ktoś się uzależni czy nie, zależy od bardzo wielu czynników i do tego tutaj też cały czas szukamy tych biologicznych korelatów podatności. To na pewno jest jakaś podatność genetyczna, to znaczy tu się opatruje to w po pierwsze odporności na alkohol, to znaczy w jaki sposób możemy je tolerować i tak naprawdę osoby, które gorzej tolerują alkohol są mniej podatne na uzależnienie, ponieważ się po prostu nim zatruwają, nie odczuwają tych przyjemnych efektów, które odczuwa osoba, która po prostu go dobrze toleruje i ma większą przyjemność ze spożywania alkoholu.
To trochę jak z pływakami dobrymi, którzy prędzej mogą zatonąć niż osoby, które pływają źle, więc trzymają się brzegu.
Bądź w ogóle nie wchodzą dokładnie do wody. I też to jest podatność na tak zwane uzależnienie psychiczne, to znaczy są osoby, które mają genetyczną skłonność do uzależniania się od różnych substancji bądź czynności, tak? Jeżeli to nie będzie alkohol, to będą to inne narkotyki, jeżeli nie będą to narkotyki, to będzie to na przykład seks albo hazard, czyli uzależnienia behawioralne i to też są tutaj badania, które pokazują pewnego rodzaju predyspozycje psychiczne, do skłonność do uzależnienia się. To jest głównie wiązane właśnie z układem dopaminergicznym i z obecnością pewnych podtypów receptorów dla dopaminy, czyli właśnie odczuwanie przyjemności w organizmie. Tu też może mieć tu też rolę pełni chociażby to, co wspomniałem na samym początku, że u osób, które mają na przykład podwyższony poziom lęku bądź pewnego rodzaju skłonności depresyjne, ten alkohol może być takim środkiem samoleczenia się, czyli blokowaniem tych lęków, które są na tyle silne, że ta osoba stosująca alkohol, ona nie chce zrobić sobie przyjemności, tylko chce zlikwidować nieprzyjemność, wyjść jak gdyby na taki poziom podstawowy, wspólny dla wszystkich innych. I takie osoby też będą bardziej skłonne do uzależnienia, bo one potrzebują jakichś środków przeciwlękowych, żeby funkcjonować. I tu do tego dochodzi jeszcze to, co się dzieje z organizmem, kiedy ten alkohol jest obecny przez dłuższy czas. To znaczy to, co do tej pory mówiłem, to jest kwestia bardziej z czymś, co się nazywało kiedyś takim uzależnieniem psychicznym. Z czym się definicją nie do końca zgadzam, bo wszystko ma pewien aspekt fizyczny. Natomiast ono polega na tym, że chce się coś brać. Natomiast jest też w przypadku alkoholu bardzo silne uzależnienie fizyczne, które polega na tym, że układ nerwowy, tak jak powiedziałem, ten wpływ na układ GABAergiczny i glutaminergiczny jest bardzo, można powiedzieć, taki niskopoziomowy, czyli ten układ hamulca jest przyspieszony, układ przyspieszacza jest spowolniony, układ nerwowy stara się temu przeciwdziałać, to znaczy będzie zwiększał aktywność układu pobudzającego i próbuje zablokować układ blokujący. W związku z tym można powiedzieć, że ten cały układ przesuwa się w kierunku wyższej aktywności. I w tym momencie, jeżeli osoba przestanie pić, to zaczyna odczuwać bardzo duży niepokój, często bardzo duże pobudzenie, wręcz odstawienie u osoby, która jest silnie uzależniona od alkoholu, może spowodować napad padaczkowy i śmierć. Ponieważ układ pozbawiony hamulca, który miał dostępny przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, po prostu jest przestawiony na wyższe obroty. I to już jest ten aspekt takiego uzależnienia fizycznego, to znaczy układ fizycznie nie jest w stanie funkcjonować bez odpowiedniej ilości alkoholu. W związku z tym leczenie uzależnienia jest bardzo złożone i właśnie musi łączyć ze sobą przywrócenie takiej równowagi biochemicznej, ten taki detoks, czyli spowodowanie, żeby organizm fizycznie był w stanie funkcjonować bez alkoholu, co też trzeba robić w sposób kontrolowany, jak również potem zmiana przede wszystkim przyczyn, dlaczego osoba sięgała po alkohol. W związku z tym, tak jak wspomniałeś, że każdy zna kogoś, kto ten alkohol używa rekreacyjnie w dużych ilościach i dosyć często, ale nie jest uzależniony. I to jest wtedy, kiedy taka osoba tym alkoholem nie naprawia żadnych braków, tylko po prostu go używa jako substancji rekreacyjnej. I jeżeli do tego jeszcze ma odpowiednie geny i nie robi tego zbyt często, to może jej się udać. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem o tych najnowszych badaniach, nawet u takich osób długofalowo widać pewne wpływy alkoholu na funkcjonowanie układu nerwowego.
Na koniec chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo jest taka popularna narracja, że ktoś, złe koncerny, spiski światowe, chcą na nas sprowadzić raka. Na przykład raka ma powodować 5G, co jest oczywiście nieprawdą. Natomiast nie słychać wielkiego publicznego oburzenia, że na każdym rogu można kupić substancję, o której wiemy na pewno, że się do tego raka przyczynia. Mówię oczywiście o alkoholu.
I to jest dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ rzeczywiście, dlaczego na przykład w naszej kulturze jest bardzo dosyć rozpowszechnione picie i wprawdzie jest dużo, dużo lepiej niż to, co było jeszcze paręnaście lat temu, gdzie rzeczywiście ilość ludzi nietrzeźwych na ulicach była dużo wyższa. Chociaż powiem szczerze, w momencie, kiedy pojechałem do Anglii i zobaczyłem, jak tam młodzież w weekendy pije, to stwierdziłem, że Polacy są jednak amatorami pod tym względem. Natomiast są kraje, gdzie alkohol jest całkowicie zakazany, chociażby kraje muzułmańskie, i są też kraje, w których inne używki, które u nas normalnie są uznawane już za twarde narkotyki bądź ogólnie narkotyki, są dostępne, chociażby marihuana w Holandii czy grzyby halucynogenne też w tym kraju. I to nam pokazuje tak naprawdę to, że tutaj jednym z aspektów jest właśnie kontrola kulturowa pobierania pewnych substancji.
Czy ten alkohol, wejdę ci w słowo, czy ten alkohol jakoś z naukowego punktu widzenia jakoś zasadniczo się różni wobec tych substancji, które są nielegalne w Polsce na przykład?
To znaczy, według mnie szkodliwością alkohol jest dużo bardziej szkodliwy niż marihuana. Zarówno i można powiedzieć społecznie, jak i zdrowotnie. Także to jest akurat zaskakujące, natomiast my go znamy. Ten nasz związek z alkoholem, który, tak jak wspomniałem, to trwa już 9000 lat, spowodował, że w jakiś sposób jest to substancja, którą znamy, którą wiemy, w jaki kulturowo nie jest dla nas obca. I tak naprawdę przez większość czasu, do momentu, kiedy Arabowie wymyślili destylację, też nie było z tym takiego dużego problemu, ponieważ te niskoalkoholowe trunki, które wcześniej otrzymywano, czyli głównie to było jakieś piwo czy ewentualnie wino, no one były o tyle problematyczne, że zbytnio dużo nie można było ich wypić i nie było takich dużych problemów. Ten problem z alkoholizmem się rzeczywiście pojawił w momencie, kiedy zaczął być dostępny alkohol wysokoprocentowy, to znaczy tanim kosztem i w krótkim czasie można było bardzo silnie się upić. I dopiero wtedy wyszły właśnie duże problemy z alkoholizmem. To jest troszeczkę tak, jak w wielu kulturach mamy obecność różnych substancji psychoaktywnych. Pobieranie na przykład substancji halucynogennych wśród plemion indiańskich czy nawet szamanizm syberyjski, on był bardzo ściśle kulturowo pod kontrolą kultury, to znaczy pewne osoby mogły to robić w pewnym okresie czasu, nie robiono tego gdziekolwiek bądź i w codzienny sposób w celach rekreacyjnych, tylko bardziej w celach kulturowych, to wtedy nie ma problemu z nadużywaniem takiej substancji. Właśnie to ten problem się pojawił w momencie, kiedy mamy tą bardzo mocną substancję, którą możemy w bardzo szybki sposób i tani i wszędzie kupić i tak naprawdę nie ma jej pod kontrolą społeczną. W związku z tym jak najbardziej znamy alkohol i dla nas jest czymś całkowicie naturalnym, że on występuje po prostu. Natomiast no, trzeba zawsze pamiętać, że to nie jest do końca bezpieczna rzecz.
Dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie dziękuję. Naprawdę złożona historia z tym alkoholem.
Jak każda, kiedy zaczynamy się przyglądać, co się dzieje w mózgu. I to jest przyczyna, dlaczego poszedłem w kierunku właśnie neuronauki, bo tak naprawdę wszystko siedzi w mózgu. Całe nasze człowieczeństwo siedzi w mózgu, a jednocześnie badając mechanizmy mózgowe możemy odpowiedzieć właśnie na pytanie, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. No i to jest zawsze odpowiedź jest taka, że jesteśmy złożonym tworem.
Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!